Witaj. Trochę mnie tu nie było. Z różnych przyczyn. Rozgrzebałem parę tematów i do dzisiaj nie wiem, jak je skończyć. Byłem też lekko chory, co jeszcze może być słychać. Na ten odcinek tu już spadły wszystkie możliwe katastrofy techniczne. Ale jest jeszcze coś, o czym wspomnę dopiero na końcu. Ale już zaczynam nagrywać z powrotem. I będą pewne zmiany. Będzie teraz głównie audio, bardziej podcastowo. A więc zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Myślę, że programiści mają dwa marzenia. Napisać własny system operacyjny oraz stworzyć grę. Swego czasu spełniłem oba z tych marzeń, przy czym opowiem dzisiaj o tym drugim, o robieniu gier. Nie powiem o tym, jak powinno się robić gry, ani jak robi się gry w przemyśle. Opowiem, jak ja zrobiłem grę. A było to parę lat temu, gdy pracowałem jeszcze w instytucji zwanej polską nauką i chciałem coś zmienić. Jednym z marzeń było założenie własnej firmy, być może firmy produkującej gry komputerowe. No, takie było marzenie. I co z tego wyszło? Zacząłem zastanawiać się, jaką grę zrobić. Padło najpierw na platformówkę dwuwymiarową, przy czym pomysł się trochę nie sprawdzał. Były też problemy z grafiką. Więc pomyślałem, zrobię grę trójwymiarową. Zrobię ją też na komórkę. Wtedy był to bardzo popularny kierunek. Programowanie na iPhone'a, na Androida. Przy czym na iPhone'a była większa stopa zwrotu. No. Znalazła się fabuła, dosyć ciekawa. Sterowanie też akcelerometrem. To był jeszcze taki nietypowy pomysł, żeby levele były nie euklidesowe, to znaczy, że tunele łączyły się w sposób niemożliwy w rzeczywistości. Zacząłem robić. Jak to rasowy programista począłem od zakupienia sobie książek typu Game Engine Architecture, w których jest bardzo szczegółowo pokazane, jak nie powinno się robić engine'u gry. Dlaczego? Otóż skłamałem trochę, mówiąc, że marzeniem programisty jest stworzyć grę. Marzeniem programisty jest stworzyć silnik gry, ale nie grę. Jest to pewna różnica. Silnik gry to jest całe otoczenie. Jakiś silnik graficzny, dźwiękowy, transformacji, detekcji kolizji. Przy czym silniki dużych gier są napisane w taki sposób, żeby były jak najbardziej możliwie ogólne. Co nie sprawdza się na małych gier. Jeżeli chcesz zrobić małą grę, a tworzysz silnik, który byłby w stanie udźwignąć kolejnego Quake'a, no to jest coś już nie tak. Takie rzeczy jak skryptowanie, drzewa transformacji, data-driven approach zaczynają zajmować ci tyle czasu, że tracisz z zasięgu wzroku cel w jakimś stworzeniu gry. Na swój sposób sam wpadłem w taką pułapkę. Ta pułapka jeszcze się powiększa, ponieważ jeżeli robisz silnik, który umożliwia stworzenie bardzo wielu różnych rodzajów gier, bardzo często twoje pliki konfiguracyjne tej gry rosną i musisz tworzyć kolejne narzędzia tylko po to, żeby tą grę w końcu stworzyć. No ale w końcu coś się stało. W końcu trzeba było zabrać się za robienie gry, nie silnika gry. W dosyć prostym schemacie Model View Controller, czyli logika gry, jest oddzielona od tego, jak gra wygląda oraz tego, jak gra działa. Do synchronizacji wszystkich wątków używałem zwykłego Game Loopa, który kolejno pobierał dane od użytkownika, przerabiał je na odpowiednie ruchy w grze, wyświetlał grę, odgrywał dźwięki i tak dalej. Do grafiki używałem OpenGL-a. Ja bym polecał używanie OpenGL-a. To tam akurat był OpenGL ES, czyli na platformy mobilne. Ale jeżeli zdecydujesz się na OpenGL, wiedz, że jest to biblioteka bardzo niskopoziomowa, mająca bardzo dużą maszynę stanu, którą trzeba w miarę sensownie ogarnąć. To daje duże możliwości do tworzenia swojej własnej grafiki trójwymiarowej oraz używania różnych efektów, co ja chciałem uzyskać też w grze w takim stylu fantazy z poświatą taką świecącą. Wtedy zostałem jako ograniczony do OpenGL-a. Dźwięki były odgrywane dwojako. Muzyka w tle była puszczana zwykłym playerem systemowym. Natomiast odgłosy wymagały, żeby były natychmiastowo odtwarzane, a tamten player miał duże opóźnienia. Więc musiałem użyć OpenGL-a. Niby też biblioteka niskiego poziomu, zresztą wzorowana na OpenGL-u. Jednak z dźwiękiem jest dużo prościej. Wrzucasz pliki RAW wprost do bufora, odtwarzasz. Nie ma większej filozofii. Ale nie samą grą, w sensie nie samym programem żyje gra. Trzeba też stworzyć asety. I tych, czyli wszystkie dane, jakie potrzebujesz, grafikę, muzykę, poziomy. I tych rzeczy jest znacząco więcej co do ilości niż samego programu gry komputerowej. Więc jeżeli chcesz się skupić na jakiejś części silnika do gier, to skup się właśnie na resource management. No ale jak stworzyłem resztę rzeczy? No, mam pewne umiejętności w tworzeniu grafiki trzywymiarowej, ale ograniczone tylko do jakichś przedmiotów martwych, ścian, pudełek, nie pudełek. Byłem w stanie zrobić całkiem sporą część środowiska gry. Posiłkując się być może pewnymi dostępnymi paczkami do gier. Gdyż są filmy, które tworzą specjalnie na potrzeby gier na komórki, na małych gier, całe pakiety modeli trójwymiarowych, których możesz użyć. Kupuje się za jakąś tam w sumie dosyć niewielką cenę i możesz użyć ich we własnej grze. No, ale niestety gra miała swoją fabułę. Więc należało też zrobić elementy związane z tą fabułą, które były oryginalne. Ja nie byłem w stanie na przykład zrobić postaci. Część postaci można było kupić lub przerobić z jakichś dostępnych. Jednak wykonanie postaci głównych należało zlecić. Wszedłem wtedy na stronę DeviantArt. Tam w dziale forum są ludzie, którzy ogłaszają się, iż wykonują pewną pracę za odpłatnie oczywiście dla ciebie. Mogą to wykonać. Sprawdzasz, której osoby prace ci się podobają, no i wysyłasz maila. Otrzymujesz zwrot, ile to u nich będzie kosztować. Wiesz, kto wtedy jest w twoim zasięgu finansowym, no i zlecasz wykonanie jakiejś tam modelu. Następuje to pewnymi etapami. Najpierw ogólny zarys, potem uszczegółowienie, teksturowanie. I w ten sposób możesz zdobyć modele, na przykład postaci do swojej gry. Mógłbyś też zlecić na przykład zanimowanie tych postaci, przy czym mnie nie było na to stać wtedy. Animowałem je samemu. dwojako animowałem. Czasem podstawiałem szkielety nagrane na zasadzie motion video, czyli że nagrywano ruchy ludzi i stworzono specjalne szkielety, które można było podłożyć pod postać i ją zaanimować. Innym wyjściem było, które używałem, była firma Mixamo. Ona udostępnia na swojej stronie odpowiednie oprogramowanie, w którym możesz podłożyć ruchy i udostępnia też ruchy, które możesz kupić i podłożyć pod swoją postać. Odpłatne, jednak bardzo szybkie i bardzo wydajne. Przy czym jeżeli sam robisz grafikę trójwymiarową, musisz wybrać jeszcze jakiś odpowiedni do tego program. Musi to być Blender, który jest darmowy, przy czym jest dość trudny na początku. Bardzo trudny. Ja używałem komercyjnego programowania Cheetah 3D, dostępnych tylko na Macintosha niestety. Umożliwiał on proste edytowanie, tworzenie animacji, renderowanie. Jego możliwości możecie prześledzić w różnych innych filmikach, które tworzyłem, gdyż właśnie tym programem są renderowane. Przy czym ważne w tych programach 3D jest na przykład możliwość skryptowania. Skryptując można wyeksportować dane we własnym formacie, które będziesz potrzebował na przykład, lub wyeksportować dodatkowe dane związane z jakimiś tagami do twojego silnika. Z grafiką dwuwymiarową było bardzo podobnie. Dużą ich część zleciłem wykonanie pod fabułę. Były takie slajdy pomiędzy levelami, w których było pokazane, jak fabuła przebiega. Parę rysunków, pamiętam, kupiłem. Już znalazłem takie sensowne, też na stronie Devent Art. Napisałem e-mail, czy pani się zgadza na to, żebym wykorzystał odpłatnie ten rysunek. I w ten sposób miałem także grafikę dwuwymiarową. Muzykę i dźwięki też były tworzone na zewnątrz. Muzyka to były pakiety gotowe do kupienia właśnie dla małych gier. Dźwięki uzyskałem częściowo ze strony freesound.org, gdzie dla odpowiednich tam licencji można było z odpowiednimi licencjami muzykę sobie podłożyć pod grę, oczywiście odpowiednio atrybutując twórców. Oprócz grafiki, muzyki jeszcze oczywiście jest game design, czyli stworzenie poziomów do gry. Akurat tworzenie poziomów przypadło na taki okres, że miałem naprawdę dużo innej pracy, więc też outsourcowałem tworzenie leveli. Zatrudniłem do tego mojego brata, młodszego, kilkanaście lat. I wyszło całkiem nieźle. Stworzył całkiem sensowne poziomy. Ja je co prawda tam trochę doszlifowałem, ale to już na zasadzie, że zacząłem grać w tą grę i widziałem, że pewne rzeczy się sprawdzają bardziej niż inne. Przy czym tu jest duże ostrzeżenie. Jak tworzysz grę, twórz ją możliwie łatwo. Niech tobie się wydaje, że jest łatwa, że jest bardzo łatwa. Ponieważ jak grasz setki razy, to ty wyrabiasz w sobie takie nawyki w tej grze, że jesteś w stanie zamkniętymi oczami ją przejść. Potem nowa osoba, która próbuje zagrać w tą grę, myśli: Boże, jakie to jest trudne. Tak też było z tą grą do pewnego stopnia. Gdy już mamy poziomy, gdy już mamy grafikę, muzykę, dźwięki, mamy też silnik i część związaną z tą konkretną grą oprogramowania, należy wydać ją. Należy przygotować całą masę ikonek dla różnych tam urządzeń w różnych rozmiarach. Należy przygotować grę do review. Nie tylko review przez jakieś tam gazety, ale także na przykład do review na przykład Apple Store. I trzeba ją przejść. żeby w ogóle dostać się do sklepu. Możesz dwojako wydać swoją grę. Możesz albo zlecić to jakiemuś wydawcy w dużej firmie, a możesz to zrobić samemu. Ja wtedy zrobiłem samemu. Wysyłałem setki postów na różne fora, zrobiłem stronę internetową, którą tam podlinkuję niżej, jakiś trailer na YouTube'a, reklamowałem się na Facebooku, także płatnie i taką drogą poszedłem. No i przyszedł dzień premiery, czyli wystawienie w sklepie i czekamy na pierwszych klientów. Na początku paru było, ale szału brak. Prawdę mówiąc, do dziś liczba płatnych ściągnięć płatnej wersji gry, bo jest też bezpłatna, wynosi 103. Czyli można byłoby rzec, że gra się nie zwróciła. Jednak nie mogę tego powiedzieć, gdyż gra się zwróciła. Dopisałem ją do CV i zacząłem szukać nowej pracy. I dzięki temu portfolio tak naprawdę zmieniłem branżę, w której się obracam. Jestem teraz po prostu programistą, a wcześniej byłem naukowcem. Tak więc gra się zwróciła, tylko w najmniej oczekiwany sposób, jaki był możliwy. Co ciekawe, nie zawsze na rozmowach kwalifikacyjnych ludzie byli zainteresowani twoimi umiejętnościami jako dewelopera, jako programisty. Zdarzyło mi się aplikować do firmy, które jak wyszło na rozmowę kwalifikacyjną, niekoniecznie pasuje. No bo oni chcieli javascriptowca, chaszowca, kogoś, kto potrafi obsługiwać Unity, czyli taki komercyjny silnik. Ale ja byłem za to programistą, takim twardym, C++, Objective-C, OpenGL, niskopoziomowe, potrafię zasymulować jakieś fizyczne aspekty. Więc tam nie pasowałem w tej firmie. Ale szef, który prowadził ze mną rozmowę, stwierdził: no wie pan, nie zainteresowało to, że pan to potrafił zorganizować. Czyli wykonać tych parę maili do tych paru grafików, po czym przelać pieniądze PayPalem. No tak to wyglądało. Ale dosyć interesujące. Zaciekawiło mnie to wtedy. Dostałem co prawda pracę w innej firmie, gdzie bardziej byli zainteresowani moimi umiejętnościami jako dewelopera. I pewne zaskoczenie było. W tym czasie do tej firmy sporo osób przychodziło i połowa osób, które były zatrudniane przez tą firmę, pochodziła z game devu. Albo z upadłych firm, z własnych firm, albo z firm, które były jakoś niestabilne. Dużo osób przyszło właśnie do firmy, która nie związana była w ogóle z grami komputerowymi, ze środowiska programistów gier komputerowych i to właśnie komórkowych. Tak naprawdę w tamtym czasie, jak się dowiedziałem, wydawanie gry bez wydawcy wiąże się z gigantycznym ryzykiem i zazwyczaj niepowodzenia. Wydawcy przeznaczali dziesięciokrotność czasem kosztów, które ty poniosłeś na grę, na marketing. Mieli też wpływ na sklepy, w których było to sprzedawane. Ty jako szaraczek nie miałeś żadnego wpływu, ale nie mogłeś się reklamować w sklepie sprzedającym takie komórkowe gry. Do tego dokładając, że statystycznie co dziesiąta gra tak naprawdę się zwraca, a co pięćdziesiąta gra to jest taki Angry Birds. Rysował się dosyć ponury wtedy obraz środowiska game developerów. I tak naprawdę, trudno powiedzieć, jak rzeczywiście przebić się, żeby zobaczyło cię, chociaż tych parę tysięcy osób, które chcą kupić, czyli zobaczyło cię kilkadziesiąt tysięcy osób, było trudne. Na początku powiedziałem, że nie było mnie. Na początku powiedziałem, że nie było mnie tu z jeszcze jednego powodu. Tym powodem jest to, że ponownie zacząłem tworzyć grę komputerową. Tym razem grę, nie silnik. Choć na dosyć nietypowym komputerze na początku, bo plan jest taki, że zainteresowało mnie, jak się programowało na starych komputerach i zaczynam robić grę na Amigo. Przy czym zamierzam ją jeszcze też sportować na PC-ta w Macintosha, więc będzie dostępna też na szerszej ilości platform. Będzie to strategia dwuwymiarowa. I tutaj dla mnie kolejne wyzwanie. Zaczynamy rysować pixel art do tej gry właśnie. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Będę dawał znać, jeżeli będą jakieś postępy. Jednak jeśli chcielibyście usłyszeć o tym, jak wykonuje się gry, jak się tworzy grafika, jak się tworzy w OpenGL-u, to mogę nakręcić jeszcze parę odcinków właśnie z tymi zagadnieniami. A na koniec pozostawiam Was z trailerem mojej gry. Jest w linku poniżej. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobał. Jak co, zagrajcie. Na razie, do zobaczenia. Już niedługo, miejmy nadzieję. Hej.